W aktualnościach dnia witamy pana Jana Mosińskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę nam powiedzieć, dziś zebranie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, wiele ważnych decyzji, wiele ważnych tematów podejmowanych będzie podczas tego spotkania. Proszę streścić je naszym radiosłuchaczom i omówić, jeżeli jest taka możliwość.
Komitet polityczny, najwyższa władza wykonawcza, decyzyjna w Prawie Sprawiedliwości, tematy dotyczące między innymi stanu negocjacji z Komisją Europejską, jeżeli chodzi o środki na Krajowy Plan Odbudowy, też analiza, ocena tego, co się wydarzyło na Śląsku, jeżeli chodzi o koalicję w Sejmiku Śląskim. I z tego, co kojarzę, również wybór rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości, bo z tych informacji, jakie napływają do nas, dotychczasowy rzecznik, pan poseł Radosław Togiel, obejmując funkcję szefa Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu, po prostu złożył rezygnację, są trudne do pogodzenia. Jest, są te główne tematy, które są w agendzie takiej oficjalnej, no ale wiadomo, polityka jest zmienna i być może jeszcze jakieś nowe tematy, ale ja o nich nie wiem, takiej wiedzy szczegółowej proszę ojca nie posiadam.
Proszę powiedzieć, to, o czym pan zaczął mówić, czyli decyzja, znaczy sytuacja, która ma miejsce na Śląsku, no wiadomo, że w struktury partii wchodzą różne osoby, które też w miarę trwania czasu kadencji, no można powiedzieć, klarują się, określają, czy tego typu decyzje przejścia z członkostwa w partii rządzącej do opozycji, no są traktowane jako, no, zdrada, też tego nie ukrywajmy w pewnym sensie. Natomiast, no też są, no mówiąc tak bardzo romantycznie, raną zadaną partii. Czy myślicie nad tym, w jaki sposób, no też zabezpieczać się na przyszłość w takich sytuacjach?
No bez wątpienia to, co się zdarzyło na Śląsku, w Sejmiku Śląskim, to przejście pana marszałka Chełstowskiego z grupą kilku radnych do obozu dotychczasowych przeciwników, tak? Czyli Platformy Obywatelskiej. Na pewno było mocno nieprzyjemne, zaskoczyło nas, tym bardziej, że jeszcze kilka godzin wcześniej, czy tam kilkanaście godzin wcześniej, kiedy na Śląsku obecny był pan prezes Jarosław Kaczyński, pan marszałek Chełstowski, więc kolokwialnie bił brawo na stojąco, tak? A po kilku godzinach zmienił front. To pokazuje, że należy budować, no oczywiście koalicje są immanentną częścią polityki, natomiast tworzenie tych koalicji z ludzi, którzy no, muszą mieć mocne ideowe podłoże, bo niestety, ale czasami tak bywa, że w wyniku ataków medialnych i prasowych na niektórych polityków, część z nich po prostu nie wytrzymuje presji, odchodzi, zmienia fronty, to jest różne. Natomiast w polityce trzeba mieć ludzi z mocnymi kręgosłupami, użyję kolejnej metafory. I nie sądzę, aby pan marszałek taki kręgosłup ideowy, polityczny posiadał, no bo gdyby go posiadał, to by takiej decyzji nie podjął. Nie mam pełnej wiedzy, drogi ojcze, co legło u podstaw takiej, a nie innej decyzji, czy to sprawy osobiste, czy też jakieś kwestie interesów lokalnych. To wszystko będzie zapewne wyjaśnione. Natomiast nie jest prawdą, jakieś bzdury ze strony pana marszałka Chełstowskiego, że powodem głównym było to, że obóz rządzący nie potrafi porozumieć się z Komisją Europejską. No przepraszam najmocniej, czy mam przez to rozumieć, że pan marszałek Chełstowski chce powrotu do tego modelu takiego klientelizmu ze strony Polski wobec Unii Europejskiej, wobec Komisji Europejskiej, jaką prezentowała ekipa Donalda Tuska i pani premier Ewy Kopacz. My to zmieniliśmy, stając się twardym partnerem dla polityków unijnych, bardzo stawiając na narodowe interesy. I tak powinna wyglądać polityka, te relacje między nami a Brukselą. Więc nie sądzę, aby to był główny powód przejścia do, w cudzysłowie może powiem, wrogiego obozu, oczywiście nam nieprzychylnego. Ale jak już powiedziałem, trzeba tego wnioski wyciągnąć i na przyszłość no właśnie szukać ludzi, liderów tego typu strukturach samorządowych z mocnymi kręgosłupami.
No, tłumaczenie pana marszałka było, jakoby te interesy lokalne były ważniejsze niż interesy ogólnopaństwowe i patrzenie no właśnie na tą małą ojczyznę, która owszem jest fundamentem, jest ważna, było kosztem ojczyzny dużej.
Znaczy ja mówiąc o tej polityce lokalnej miałem na myśli te dziwne transfery, gdzie prezydent, gdzie ludzie od prezydenta Opola, czy sam pan prezydent Opola jest w spółce bodajże Koleje Śląskie zarządzane przez pana marszałka Chełstockiego, a on z kolei jest w jakiejś tam spółce, tak jakby media donoszą, u pana prezydenta Opola. Przypomnę, prezydent Opola jest przeciwnikiem politycznym Prawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność. Więc jeżeli takie mają być polityki lokalne, no to ja dziękuję bardzo, takiej polityki nie chcę. Te transfery gospodarcze, biznesowe nie powinny mieć miejsca. Jeżeli służy dana osoba społeczności lokalnej, to poświęca się całym sobą tej służbie, a nie dorabia jeszcze tam gdzieś ewentualnie w innych strukturach. Więc tutaj też chciałem zwrócić uwagę, o czym nie powiedziałem, ale przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd obozu Zjednoczonej Prawicy w ramach różnego rodzaju funduszy, czy to Polskiego Ładu, czy rządowego funduszu rozwoju dróg, przekazał na rozwój Śląska potężne pieniądze, więc ta współpraca była moim zdaniem wzorowa. Ambasadorem spraw Śląska, przecież jest pan premier Mateusz Morawiecki, poseł z Katowic. Więc nie wiem akurat, czy pan marszałek Chełstowski będzie miał lepszą płaszczyznę współpracy w pozyskiwaniu środków, jaką miał do tej pory. No ale jeżeli chce, jak to powiedział dość dobitnie pan prezes Kaczyński dzisiaj w wywiadzie dla jednego z dzienników, jeżeli pan marszałek Chełstowski chce następną kadencję być w opozycji, no to wybrał dobrą drogę.
No tak. Panie pośle, drugie pytanie. To dzisiejsza konwencja, dzisiejsze spotkanie Platformy Obywatelskiej dotyczące energetyki i energii generalnie. Pytanie moje, czy to nie trochę za późno? Przecież Platforma Obywatelska miała 8 lat na to, żeby zająć się energetyką. Teraz nagle wspaniałe pomysły.
No, kolejna konwencja Platformy, z której nic nie wynika poza takim antypisem. To jest taki temat wiodący każdej konwencji programowej Platformy Obywatelskiej. Tak jak ojciec był uprzejmy wspomnieć, konwencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa energetycznego, a też ochrony środowiska. Więc można zadać pytanie, co będzie takim leitmotivem, tematem przewodnim tej konwencji. No myślę, że chyba wyjaśnienie przez Donalda Tuska, który razem z panią kanclerz Merkel w jakiś sposób współodpowiada za tą katastrofalną politykę energetyczną w Unii Europejskiej, kiedy pełnił ważne funkcje w Brukseli. Bo przecież Donald Tusk powinien przynajmniej swoim wyborcom, jeżeli lekceważy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy generalnie Polaków, ale powinien wytłumaczyć na tej konwencji programowej, dlaczego zarzucono, odłożono ad calendas graecas na półkę inwestycje pod tytułem Baltic Pipe, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizował, a to przecież był jeden z elementów czy z instrumentów uniezależniania się gazowego od Rosji. Dlaczego chcieli podpisać umowę z Gazpromem do roku 2037, darując też po drodze jeszcze jakieś miliardy złotych tej rosyjskiej spółce. Czy też ewentualnie może pan Donald Tusk na tej konwencji wytłumaczy się, dlaczego przez 8 lat tworząc spółkę, która miała zająć się budową elektrowni atomowej, nie zrobiono nic, natomiast szły dość dobre wynagrodzenia dla prezesa tej spółki, byłego ministra rządów Platformy Obywatelskiej. Te pytania dzisiaj zadawał publicznie pan premier Mateusz Morawiecki. Ja tutaj też powtarzam, bo one są bardzo ważne, istotne w tej debacie dotyczącej polityki energetycznej. Czy też dlaczego w czasach Platformy Obywatelskiej, bo oni tak dużo mówią o tej odnawialnych źródłach energii, to ja się też się pytamy, tak, dlaczego za ich rządów tej mocy zainstalowanej było maksymalnie 5,5 gigawata, a dzisiaj mamy tego ponad 20 kilka procent mocy zainstalowanej. Dokładnie powiem, to jest 21 gigawat odnawialnych źródeł energii, a łącząc energię konwencjonalną i odnawialne źródła energii, to jest tego ponad 58 gigawat mocy zainstalowanej. To są fakty i pokazuje to też słabość polityki energetycznej zarządów Platformy Obywatelskiej, gdzie rządził Donald Tusk, a później pani premier Ewa Kopacz. No niestety tutaj tamte rządy były takim zwornikiem, ogniwkiem w tych relacjach na linii Berlin-Moskwa, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, więc tam nie dywersyfikowano dostaw, a raczej tworzono klimat do tego, aby spółki rosyjskie miały się, że tak powiem, gospodarczo dobrze. A to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby interes narodowy, interes Polski, Polaków był na pierwszym miejscu, a nie interes szeroko rozumianej Unii Europejskiej, czy też tej osi Berlin-Moskwa.
No właśnie, wiele na ten temat też było mowy dzisiaj podczas tej konwencji, dzisiaj podczas tego spotkania, gdzie mówiono o tym, żeby właśnie zdywersyfikować energię, żeby rozbić główne centralne elektrownie czy elektrociepłownie na dużo mniejszych, które dawałyby bezpieczeństwo energetyczne, na budowę farm odnawialnych źródeł energii, budowę farm wiatrowych, a to są wszystko decyzje, które tak naprawdę możemy powiedzieć są no takimi z rękawa wysypanymi trochę odpowiedziami, na zasadzie każdy mógłby to dzisiaj powiedzieć.
Mieliśmy lokalne kotłownie, można je było modyfikować, modernizować. Zarządów Platformy Obywatelskiej, wcześniej też zarządów Lewicy, to likwidowano. Dzisiaj jakieś inicjatywy mocno spóźnione ze strony Platformy Obywatelskiej, bo ja przypomnę, że jeżeli chodzi o dywersyfikację dostaw energii ze strony wschodniej, czyli od Rosji, to my jesteśmy całkowicie uniezależnieni. Mamy zapełnione magazyny gazem, mamy dostawy gazu ze strony Baltic Pipe, czyli szelfu norweskiego, dostawy ze Stanów Zjednoczonych do gazoportu w Świnoujściu, wydobywamy gaz też sami. Modernizujemy kopalnie, to jest proces długotrwały, niestety zarządów Platformy Obywatelskiej te kopalnie były likwidowane. Ja pamiętam obrazki z początków roku 2015, kiedy strzelano z broni gładkolufowej do górników, którzy bronili swoich miejsc pracy. Zamiast dialogu wybrano przemoc i brutalne rozwiązywanie problemów w branży górniczej. To są obrazki zarządów właśnie premiera Donalda Tuska i pani premier Ewy Kopacz. Natomiast jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, my tutaj realizujemy tę politykę poprzez chociażby te wszystkie projekty, które prowadzi PGNiG, o tym mówił pan prezes Obajtek, budowa farm wiatrowych na Bałtyku. Bodajże chyba w Ustce, też w Łebie, dokładnie nie mam wiedzy szczegółowej, będzie specjalny port budowany do transportowania części zamiennych do tych farm wiatrowych na Bałtyku. A więc to wszystko realizujemy. Ja tylko patrzę tak trochę z uśmiechem, kiedy nagle Komisja Europejska powie, że mamy przestać to robić, bo to zagraża, nie wiem, jakimś tam kwestiom ekologicznym, bo
no tak.
Inwestycje na Odrze pokazują, że już Niemcy mają swoje ale, wspierani zresztą przez ekoterrorystów, nie tylko w Polsce, dlatego że Świnoujście i pogłębianie kanału Odry jest szansą dla rozwoju dla Polski, a że Niemcy nie mają w tym interesu, też protestują. Więc no, ta polityka energetyczna wymagała, aby też większej odpowiedzialności ze strony opozycji, bo niestety nasi adwersarze lubią wkładać kij w szprychy, tak aby nam się coś nie udało. Reasumując, polityka energetyczna i polityka klimatyczna są jednym z istotnych wektorów rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego i to jest realizowane w sposób, jak sądzę, zadowalający.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za komentarz do tych wydarzeń. Przypomnę, gościem aktualności dnia był pan Jan Mosiński, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Bóg zapłać.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Dobrego dnia.